Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. To jest program Studio Wschodnia. Dziś jest z nami profesor Konrad Pawłowski, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z którym dziś porozmawiamy o kryzysie politycznym, instytucjonalnym w Kosowie, gdzie no, nie udało się wybrać prezydenta i spowodowało to całą lawinę politycznych wydarzeń, konieczność rozpisania kolejnych przedterminowych wyborów parlamentarnych. Wszystko ma się rozstrzygnąć, no przynajmniej według wiedzy na dzisiaj, 7 czerwca. Pytanie oczywiście, czy tak się stanie, czy będziemy mieli kolejną odsłonę no właściwie permanentnego kryzysu politycznego, jaki obserwujemy przez ostatnie lata w Kosowie.
Tak, no są to, będą to trzecie wybory parlamentarne w ciągu ostatnich 17 miesięcy. To pokazuje, że Kosowo wraca niestety do tej takiej praktyki tych kryzysów politycznych, blokad instytucjonalnych, które na końcu prowadzą właśnie do albo dysfunkcjonalności całego systemu, bo te instytucje nie działają, albo po prostu wyborów parlamentarnych. Była to praktyka znana z poprzednich lat i wydawało się, że kiedy w 2021 roku doszło do historycznego zwycięstwa partii, obecnie rządzącej partii, Wetwendosje, Ruchu Samostanowienie, to że jakby ta praktyka w jakimś sensie przechodzi do historii. Kosowo jest rządzone w sposób, będzie rządzone w sposób stabilny, powiedzmy. Oczywiście o samej partii Wetwendosje jeszcze pewnie porozmawiamy, natomiast że ta praktyka tych wyborów co dwa lata się, że tak powiem, do przyspieszonych wyborów, że ona się, że tak powiem, trochę zatrzyma. Cóż, okazało się, że rzeczywiście kolejne wybory były w lutym 2025 roku i tutaj te 4 lata były w miarę stabilne pod tym względem, ale cóż, po tych wyborach, które rozpoczynają tą obecną fazę kryzysu politycznego, znowu wróciliśmy w jakimś sensie do standardu i jeden z analityków kosowskich powiedział, no to jest właśnie taki standard i mamy to, co do czego żeśmy się przyzwyczaili. Oczywiście...
Ale czy to, panie profesorze, jest sposób jakiś, patrząc właśnie no, na pewien trend, nie? Kolejną odsłonę tego typu wydarzeń, czy to jest jakiś sposób na sprawowanie władzy albo po prostu zarządzanie jakby sytuacją polityczną, no, ale też może emocjami społecznymi?
Tam jest wiele elementów. Oczywiście można byłoby powiedzieć, że politycy kosowscy lubią działać w takiej kontrze, że są nastawieni na konflikt, że ten konflikt jest jakby stałym elementem rywalizacji politycznej, że ten konflikt zawsze jest też mocno spersonalizowany, bo taki typ wodzowskiego przywództwa politycznego to nie jest tylko Albin Kurti, to są wszyscy pozostali politycy, no łącznie z panią prezydent Wiosłą Osmani, której też niektórzy zarzucają to, że jest zbyt jakby taka no, skupiona na sobie i na władzy. To politycy Wetwendosje zarzucają, tu podkreślam. Natomiast mówimy tutaj, w tym momencie powiedzieliśmy o dwóch najbardziej popularnych kosowskich politykach. To właśnie premier Albin Kurti, który rządzi od 2021 roku i pani prezydent Wiosa Osmani, która była związana z Wetwendosje, ale wcześniej była związana z LDK. Także na pewno jest to też konflikt osobowościowy. Liderzy opozycji też nie pomagają, bo oni też mają swoje ambicje polityczne, ale tego jest więcej. Moim zdaniem głównym powodem jest po prostu system konstytucyjny, a konkretnie rozwiązania konstytucyjne, które niestety w demokratycznym, idealnym świecie byłyby pewnie funkcjonalne. Natomiast w kosowskim systemie politycznym, gdzie jest ta rywalizacja między albańskimi partiami, gdzie jeszcze jest przecież dalej konflikt z Serbią, gdzie w systemie politycznym są partie serbskie i szczególnie Lista Serbska sterowana z Belgradu, która też no, wpływa na specyfikę tego systemu. No i wreszcie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z marca 2011 roku, który w moim przekonaniu w sposób dyskusyjny interpretuje pewne rozwiązania zawarte w Konstytucji dotyczące samego wyboru prezydenta. To wszystko powoduje, że dzisiaj ten kryzys instytucjonalny jest kumulacją właśnie tych wszystkich elementów. Szczerze mówiąc, od dawna gdzieś tam pojawiły się takie dyskusje, że żeby ten system działał, to trzeba byłoby coś może zmodyfikować przy Konstytucji. Pani prezydent Wiosa Osmani 5 marca przedłożyła taką propozycję zmian konstytucyjnych, sugerując, że prezydenta nie powinien wybierać parlament, ale obywatele w wyborach powszechnych. Ta propozycja została odrzucona, ale niektórzy wskazywali, że dlaczego w tym momencie, dosłownie miesiąc przed końcem kadencji prezydent zgłasza takie propozycje. Można było w ciągu 5-letniej kadencji złożyć je wcześniej. No więc krytycy pani prezydent mówili, że w sytuacji, kiedy okazało się, że Wendosie nie poprze kandydatury Wiosy Osmani na kolejną kadencję prezydencką, no Wiosa Osmani wystąpiła z taką propozycją, więc tych zarzutów też personalnych jest tu multum, ale w moim przekonaniu główną odpowiedzialność ponosi trochę czasem niejasna konstytucja i kwestia interpretacji rozwiązań konstytucyjnych. Dotyczy to przede wszystkim kworum, bo konstytucja wyraźnie nie wskazuje, to cytując prawników kosowskich i międzynarodowych, konstytucja wyraźnie nie zakazuje tego, żeby przy wyborze prezydenta istniało kworum, które byłoby dotyczyło zwykłej większości, czyli przynajmniej 61 posłów. Natomiast to ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2011 roku zakłada, że w trzech turach głosowania, w pierwszych dwóch musi być kworum wielkości 80 posłów, co powoduje, że no cóż, te wybory się, próba wyboru prezydenta, jeszcze może do szczegółów wrócimy, po prostu się nie udała z uwagi na brak kworum, ponieważ opozycja wychodziła z sali, kiedy przewodnicząca parlamentu albo Lena Hadziu z Wendosie próbowała rozpocząć głosowanie, po prostu opozycja wychodziła, co powoduje, że te rozwiązania konstytucyjne i interpretacja Trybunału Konstytucyjnego powodują, że tylko 41 posłów jest w stanie, ta mniejszość jest w stanie zablokować cały proces wyboru prezydenta, co jest w jakimś sensie absurdalne, ponieważ jak powtarzam, można byłoby interpretować troszeczkę inaczej konstytucję, zakładając, że w pierwszej, drugiej turze głosowania rzeczywiście potrzeba jest do wyboru uzyskania tych przynajmniej 80 głosów, bo to, i to kworum powinno być 80 głosów na sali, ale w trzeciej turze to jest przynajmniej, kworum jest 61 głosów i te 61 głosów wystarczyłoby na wybór prezydenta. Do czego zmierzam? Że gdyby ustalić, że kworum wynosi we wszystkich turach 61 głosów, to oczywiście żaden z kandydatów nie uzyskałby 80 głosów w pierwszej i drugiej turze, ale pozwalałoby to przejść do trzeciej tury, a w trzeciej turze, żeby zostać wybranym, wystarczyłoby tylko 61 głosów. A obecna większość parlamentarna w Kosowie ma takie tą liczbę, ma 60, czy miała, bo to już w tym momencie jest przed wyborami, miała około 66 głosów. Czyli gdyby zastosować interpretację bardziej, moim zdaniem, wpisującą się w ideę i ducha Konstytucji Kosowa, czyli nie zabetonować tego wymogu kworum 80 posłów obecnych, które uniemożliwiało rozpoczęcie pierwszej i oczywiście przejście do drugiej tury głosowania, dałoby się przejść z kworum 61 do trzeciej tury głosowania, gdzie wybrano by prezydenta. Uważam, że uzależnianie wyboru prezydenta od tej interpretacji jest, jak powiedziałem, według niektórych prawników dyskusyjne, natomiast taka jest faktycznie i praktyka, i interpretacja organów kosowskich. Natomiast jeszcze jest jedna ważna rzecz, że prezydent Kosowa nie ma jakichś wybitnych funkcji. Dlaczego? Więc natomiast dochodzimy do takiej sytuacji, że prezydent Kosowa, który jest nawet w sensie ustrojowym mniej ważny niż parlament.
No i premier.
Tak, brak wyboru prezydenta powoduje, że najważniejszy organ w systemie parlamentarno-gabinetowym, parlament, ulega rozwiązaniu.
No właśnie, taka konstrukcja, która właściwie, dziś widzimy, jednak powoduje jakiś rodzaj paraliżu polityczno-instytucjonalnego, prawda?
Tak, jak się słucha kosowskich prawników, to w ogóle tych interpretacji, kto ma rację, jak wygląda ten system, jest naprawdę dużo. I
my to znamy.
Dokładnie. Wypadałoby po prostu, tak mi się wydaje, że zastanowić się na temat zmiany systemu wyboru prezydenta, żeby nie była to blokada, która jest konsekwentnie i sukcesywnie wykorzystywana przez partie polityczne, więc gdyby się okazało, że kolejne wybory, po kolejnych wyborach stworzony zostanie rząd zjednoczonej opozycji przeciwko przykład w Edwendosie, bo gdzieś taki scenariusz się też pojawia, to równie dobrze w Edwendosie, który te wybory zapewne wygra, będzie mogło zablokować wybór prezydenta, więc może się okazać, że po kolejnych wyborach za moment sytuacja wróci do tego samego pata, tylko strony się zamienią. Natomiast jest to jeden ze scenariuszy, bo tak naprawdę scenariuszy jest wiele. Niestety większość analityków mówi, że te wybory niczego nie rozwiązują. Dalej te problemy prawno-instytucjonalne przed Kosowem. Nawet pani przewodnicząca parlamentu i obecnie także pełniąca funkcję prezydenta Albolena Hadziu stwierdziła, że gdzieś to się wszystko znajduje na nieznanych wodach w sensie prawnym. I pytanie, jak na to reagują obywatele? Mam wrażenie, że obywatele Kosowa po prostu są zmęczeni i w jakimś sensie to, co się widzi w tych opiniach analityków, ludzi, to jest takie jakby oczekiwanie, że politycy się troszeczkę uspokoją w sensie sporów politycznych i będą konstruktywni w procesie utworzenia instytucji, które są potrzebne, żeby państwo działało, które są potrzebne, żeby miliony euro, które czekają, zostały przekazane przez Unię Europejską na rozwój Kosowa. I w zasadzie Marta Kos, która była ostatnio komisarz do spraw rozszerzenia, która była ostatnio w Kosowie, w zasadzie to powiedziała, czekamy na uspokojenie tego kryzysu instytucjonalnego, na wytworzenie stabilnych instytucji w Kosowie.
Ale w takim razie, jaka jest w tym wszystkim rola i pozycja premiera Albina Kurtiego jako tego najważniejszego, czy najbardziej rozpoznawalnego też polityka poza Kosowem, który oczywiście ma interes w tym, żeby ta sytuacja była w miarę opanowana.
Tak, Albin Kurti jest politykiem, który jest krytykowany za pewien upór. Taki upór, który powoduje, że w zasadzie prowadzi to do konfliktów. Że nie jest to polityk, który łatwo zawiera kompromisy. Że to jest polityk, jak Wiosa Osmani w zasadzie wskazywała, że jest to polityk, który chce kontrolować wszystko. Że jest to polityk, który jakby cały czas dąży do poszerzania swojej władzy. To wynikało z wypowiedzi Osmani.
Ale czy on rzeczywiście ma kontrolę nad tym, co się dzieje, czy jednak patrząc po tej blokadzie przez opozycję tej decyzji, jednak tą kontrolę w jakimś zakresie traci?
To wszystko oczywiście może się przeciwko niemu obrócić, ale póki co Albin Kurti jest zwycięzcą tych sporów i tego przedłużającego się kryzysu, bo cofnijmy się trochę w czasie. Kiedy są wybory w lutym 2025 roku, w Edwendosie we wcześniejszych wyborach w 2021 roku ta partia uzyskuje wynik ponad 50% poparcia i ma 58 miejsc. Jest to wielkie zwycięstwo. Natomiast już w wyborach w 2025 roku partia uzyskuje nieco powyżej 42% poparcia, co oznacza, że ma 48 miejsc w parlamencie i to oznacza, że Zjednoczona Opozycja ma około 52, mówię o tych albańskich partiach, co powoduje, że mamy ten kryzys instytucjonalny. I od początku było mówione, że Albin Kurti po tych wyborach z lutego 2025 roku nie jest w stanie stworzyć rządu, nie będzie w stanie i rzeczywiście brakuje mu tych głosów. Dlatego mówiono, że Kurti będzie przeciągał kryzys po to, żeby były kolejne wybory, żeby mógł uzyskać większe poparcie. I Kurti w zasadzie przez ten poprzedni rok cały czas mówi, że winę za brak rządu i za kryzys instytucjonalny ponosi opozycja. Opozycja zarzuca Kurtiemu te działania typu autorytarnego, że jest politykiem, który po prostu chce dominować nad wszystkim. Ale co się dzieje? 28 grudnia 2025 roku są kolejne wybory. Do nich dochodzi dlatego, że właśnie premier Kurti nie jest w stanie stworzyć rządu. W październiku dostaje nominację od pani prezydent Osmani. Dopiero w październiku udało się ostatecznie ukonstytuować parlament po wyborach. Dlaczego? Bo Kurti z uporem promował swoją kandydatkę Albolenę Hadziu na przewodniczącego parlamentu, potem kolejne osoby, natomiast wszystkie te kandydatury w Edwendosie były odrzucane. 57 razy podejmowano próbę wyboru marszałka Sejm. Tak. I dopiero za 57 razem udało się wybrać przedstawiciela w Edwendosie. Dim Albasza został tym marszałkiem. Więc dopiero w październiku Kurti otrzymuje mandat do utworzenia rządu. ale nie ma tych 61 głosów w parlamencie. Brakuje mu dosłownie 4 głosów. Potem drugim kandydatem jest Glauk Koniówca i też nie jest w stanie utworzyć rządu na czele z Wedwendosję. Dlatego w listopadzie Wiosa Osmani zgodnie z konstytucją rozwiązuje parlament. Zresztą to wynika z konstytucji. Parlament, jeśli dwa razy rząd nie jest wybrany, parlament się rozwiązuje i są kolejne wybory.
No i te w grudniowe wybory, one też w wyniku których też ten impas jeszcze trochę trwał, bo przecież nowy gabinet Kurtiego to w lutym został zatwierdzony.
Tak, ale te wybory, kiedy wydawało się, że Kurti będzie jednak oceniony negatywnie przez część społeczeństwa, że jest współodpowiedzialne za kryzys. Kurti te wybory wygrywa historycznie, bo uzyskuje najlepszy w historii wynik 51,1%. Więc
dostaje solidny mandat.
Bardzo solidny mandat i dlatego też w lutym, 11 lutego, daje się od razu pani Albelena Hadziu, którą wcześniej blokowano, zostaje przewodniczącym parlamentu. Tego samego dnia Kurti dostaje wotum zaufania w parlamencie. Utworzony jest rząd Kurtiego, tak zwany Kurti 3, czyli trzeci rząd Albina Kurtiego. I jest to zwycięstwo, które mam wrażenie, że Kurti ma w głowie i liczy na to, że znowu teraz społeczeństwo, myśląc negatywnie o partiach opozycyjnych, da mu większy mandat i Kurti zapowiada, że chce zwycięstwo w wielkości 60% na tej zasadzie, że być może to pozwoli mu spokojnie rządzić samemu, naprawdę samemu. Więc oczywiście można to uznać za zapowiedzi przedwyborcze, natomiast mam wrażenie, że premier Kurti po prostu liczy, że w kolejnych wyborach wygra jeszcze więcej.
Czyli jest to zarządzanie jakimiś emocjami społecznymi, które mają doprowadzić do jeszcze większego poparcia społecznego.
Tak, no jakby to zarządzanie kryzysem i wyciąganie z niego korzyści politycznych, no to jest styl Albina Kurtiego. Zawsze tak rządził, zawsze miał takie opinie, takiego polityka twardego, też takiego konfliktowego przywódcy. Ale ludziom się to podoba. Pamiętajmy, że Kosowo to jest najmłodsze państwo w Europie. To procentowo to jest po prostu bardzo, bardzo młode społeczeństwo. Młodzi ludzie często ulegają pewnym takim łatwym interpretacjom symbolicznym, jakby gestom i Kurti, no w jakimś sensie Kurti też jest uznawany za, czy nazywany jako określony mianem populisty. Także to też mu się zarzuca. Więc on liczy na tych młodych ludzi, którzy oczekują to, co Kurti zapowiada, reformę państwa, rozwój ekonomiczny, walkę z korupcją, inwestycje zagraniczne. Ludzie w Kosowie po prostu myślą, szczególnie ci młodzi ludzie po prostu chcą poprawy jakości życia. Premier Kurti o tym zawsze mówi, dalej o tym mówi, na walce z jakimiś układami i te negatywne tendencje kojarzone się, są w dalszym ciągu, jak widać po wynikach wyborczych z poprzednimi partiami, czyli LDK, PDK, AAK, więc to są te partie, takie tradycyjne partie kosowskie, które rządziły w sumie do 2021 roku. Natomiast więc Kurti dalej ma ten taki kredyt zaufania i myślę, że na to liczy. Ale powiedzmy jeszcze, że głosy diaspory albańskiej, kosowskiej, na które Kurti liczy, to być może jest około 130-150 tysięcy głosów, na które on liczy, które w jakimś sensie zawsze były za nim. Bo ja tak mówię, że jest populistą, ale też Kurti jest politykiem, który w jakimś sensie, znaczy jest taką hybrydą, bo też ma te proeuropejskie, prozachodnie, pronatowskie, demokratyczne poglądy, więc w jakimś sensie jest i nowoczesnym politykiem, i politykiem, któremu też się zarzuca nacjonalizm albański, nie bez przyczyny. I te autokratyczne tendencje. Jest to specyficzne rzeczywiście.
Co pewnie nie ułatwia analizy i wyciągania wniosków z tej niezwykle skomplikowanej sytuacji, z jaką mamy do czynienia w Kosowie przed wyborami parlamentarnymi, przedterminowymi, które zaplanowane na 7 czerwca, o czym dziś rozmawiamy z profesorem Konradem Pawłowskim z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMCS. Te wybory są konsekwencją niewybrania prezydenta i o roli prezydenta w Kosowie chciałbym chwilę porozmawiać. Pan naukowo zajmuje się tą sprawą, ma na swoim koncie publikację, także chciałem zapytać, no właśnie, jaka jest realna rola prezydenta w Kosowie? Bo jest jednak pierwszoplanową postacią premier.
Tak, no system, jest to system parlamentarno-gabinetowy. Prezydent ma funkcje reprezentacyjne. Nawet niektóre umowy międzynarodowe ratyfikuje parlament, a niektóre prezydent. Więc sama pozycja prezydenta jest dość taka, no w zasadzie, no nie powiem, że słaba, ale ona jest osłabiona właśnie chociażby tym, o czym powiedzieliśmy, że prezydenta wybiera parlament. W procedurze, która budzi wątpliwości od strony prawnej, a już na pewno od strony funkcjonalnej, bo jest to po prostu blokada instytucjonalna, i która może niestety doprowadzić, do, jak widzimy, do wyborów przedterminowych. Ja bym się jeszcze tutaj skupił na samej osobie pani prezydent Wiosy Osmani, bo ona tą funkcję pełniła i ona też oczywiście z politykiem, który też się zarzuca te ambicje polityczne. Zresztą ten tandem Kurti Osmani w 2021 roku to była taka nadzieja, że to są młodzi liderzy polityczni, którzy mają poparcie właśnie młodszej części społeczeństwa, którzy poprowadzą Kosowo na takie stabilne wody, że to są politycy nieskompromitowani, po prostu wymiana pokoleniowa w polityce kosowskiej. Zresztą Osmani odeszła z Demokratycznej Ligi Kosowa w atmosferze takiego konfliktu, bo ona była wiceprzewodniczącym, była w zarządzie partii, ale poprzedni przewodniczący Isa Mustafa ją po prostu w istocie no, wyrzucił z partii, bo Osmani na przykład krytykowała to, że pierwszy rząd powstały w 2020 roku, bardzo krótko rząd LDK z Wedwendosie, który został no, wysadzony z uwagi na to, że w wyniku też działań administracji Trumpa LDK po prostu poparła wniosek o wotum nieufności dla własnego rządu i w ten sposób Kurti, pierwszy rząd Kurtiego został po prostu sterpedowany. Osmani tego nie popierała i krytykowała tą decyzję. Krytykowała jeszcze wcześniej w 2014 koalicję PDK-LDK, uznając ją za taką no, ideologicznie złą. Więc ona została wyrzucona z Demokratycznej Ligi Kosowa, partii Ibrahima Rugowy, tutaj przypomnijmy, znany symboliczny prezydent, pierwszy prezydent Kosowa. I Osmani faktycznie wtedy zaczęła tworzyć własną inicjatywę. Inicjatywa Odważ się, Gudzo, której politycy weszli na listy Wedwendosie. Więc ona była, rozpoczyna okres związany mocno ze współpracą z Kurtim, więc uważana jest za polityka, który łączy, polityka, która jest o wiele mniej konfliktowy niż Albin Kurti i oczywiście polityka, który o czym się dzisiaj Osmani tak jakby no chwali, że miał zawsze dobre relacje z partnerami zagranicznymi, czego o Kurtim nie można powiedzieć, bo faktycznie jego upór w kontekście północnego Kosowa, reintegracji północnego Kosowa spowodował, że faktycznie zostały wprowadzone sankcje w połowie 2023 roku, sankcje finansowe ze strony Unii Europejskiej, też personalne. I dopiero teraz w marcu tego roku zostały one zdjęte ostatecznie. Natomiast Osmani chwaliła się, że ona miała świetne relacje z administracją amerykańską, że to ona z politykami na Zachodzie się spotykała, co rzeczywiście było faktem. Ona była takim partnerem do dyskusji. Tutaj konflikt personalny się pojawił zapewne między tymi dwoma przywódcami. Dlaczego o tym mówię? No bo dzisiaj Wiosa Osmani faktycznie wraca do LDK. I to jest ciekawa historia. Szczerze mówiąc, było to oczekiwane, ale więc jest to pewna zmiana i wydaje się, że w kolejnych wyborach właśnie LDK, Demokratyczna Liga Kosowa, partia, której przewodniczącym jest Lumir Abdidziku w tym momencie, który jakby myśli o TC premiera, ale chce, żeby Wiosa Osmani po raz drugi była prezydentem, więc popiera jej kandydaturę na prezydenta, więc Osmani wraca razem z nią, około 19 polityków właśnie związanych z nią będzie na listach LDK w tych wyborach i co może spowodować, że LDK powalczy o drugi wynik wyborczy w tych wyborach 7 czerwca. Natomiast co tu jest jakby ciekawe, że to może wpłynąć na układ siły, że część głosów, które do tej pory były na Wedwendosie oddawane, pójdzie na LDK. Część osób się w zasadzie wróci, bo pamiętajmy, że Wedwendosie Kurtiego to była partia, która na początku była taka uznawana za radykalną, ale potem stała się partią miejskiej inteligencji. I zabrała głosy właśnie elektoratu LDK. To był ten elektorat związany z Rugową, z tą tradycją lat 90. I mi się wydaje, że teraz nastąpi przesunięcie tych głosów, że Wiosa Osmani zabierze jakąś część głosów.
Czyli wcale nie musi być tak, jak no, twierdzą niektórzy i jak rozumiem, na co liczy Albin Kurti, że po tym historycznym zwycięstwie kolejne wybory parlamentarne mogą jakby jeszcze pieczętować po raz kolejny i wywindować ten sukces. Wcale tak nie musi być.
Nie, wcale tak nie musi być. Oczywiście Kurti mówi o tych 60%, ale myślę, że to jest przesada. Oczywiście może być tak, że społeczeństwo po raz kolejny da mu ten mandat, ale raczej oczekiwania są takie bardziej... Mam wrażenie, że jednak społeczeństwo tak się już jest trochę zmęczone tym. I ja powtarzam, ten tandem Kurti-Osmani to był tandem, który miał bardzo szerokie poparcie, szczególnie wśród młodych ludzi. I Osmani zabierze część tego poparcia i mi się wydaje, że będzie taka sytuacja, że wrócimy do tego, co było po wyborach z lutego 25 roku, gdzie głosy nawet w Endosie i na partie opozycyjne będą podzielone mniej więcej pół na pół i będziemy mieli kolejny pad prawno-konstytucyjny w Kosowie i jakby kryzys, niestety perspektywa kontynuacji kryzysu jest najbardziej realnym scenariuszem.
No dobrze, to w takim razie dwa słowa myślę, że warto poświęcić opozycji, która no dziś ma tę siłę do blokowania wyboru prezydenta. Pytanie, czy jaka jest realna jakby siła, pozycja, czy być może są tam nazwiska, które mogą po tych wyborach 7 czerwca zagrozić Kurtiemu i jego środowisku, albo wybić się na jakiś rodzaj niepodległości politycznej?
Nie, no to właśnie tym liderem będzie Osmani. Tak jest. Ona jest człowiekiem, który jest na pierwszym miejscu na liście LDK. Tu mam wrażenie, że LDK wyraźnie stawia na ten powrót Osmani i że ona jest tym motorem politycznym, bo pozostałe partie, no jednak one w dalszym ciągu są w jakimś takim, no jakby to poparcie ono nie rośnie, ono się bardzo nie zmienia. Ostatnie wybory z grudnia pokazały, że PDK, czy Demokratyczna Partia Kosowa ponad 20%, Demokratyczna Liga Kosowa LDK 13%, Sojusz dla przyszłości Kosowa 5, nieco ponowyżej 5,5%, więc akurat AAK może, niektórzy sugerują, że mogłoby nawet nie wejść po kolejnych wyborach, że to tu akurat poparcie spada. Natomiast to poparcie między tymi partiami, ono się minimalnie zmienia, ale generalnie ono nie rośnie. Ono jest jakby takie, znaczy w ciągu tych ostatnich trzech wyborów, czyli z 21 i dwa razy z 25 roku, ono jest stabilne, więc tutaj nie ma tam takich liderów, którzy by mogli rzucić wyzwania Albinowi Kurtiemu, z wyjątkiem Wiosły Osmani. Dlatego ja tutaj mogę jakby odwołać się do historii, że jest to tak jak Cezary Pompejusz, że świat jest za mały dla dwóch i ten konflikt personalny Wiosły Osmani i Albin Kurti, on gdzieś tam narastał, ale to też jest konflikt, myślę, dotyczący wizji na przykład stosunków międzynarodowych. Osmani jest jednak polityczką, która no bardziej, mam wrażenie, jest otwarta na dyskusje i kompromisy z państwami zachodnimi. Kurti jednak jest politykiem, którego upór czasem zraża. Przykład tej takiej no, aktywności Osmani na arenie międzynarodowej, chociażby jest to, że ona w lutym tego roku była w Waszyngtonie na otwarciu tej Rady Pokoju Donalda Trumpa, a więc tutaj wskazując, że jest to ważne dla Kosowa. Wydaje mi się, że wielu polityków na Zachodzie widziałoby jakby tą zmianę w sposób korzystny, nawet jeśli o tego otwarcie nie powiedzą. Więc tak, jest to, mam wrażenie, także konflikt dwóch wybitnych osobowości, dwóch liderów, którzy do tej pory przez te kilka lat byli razem, a teraz nagle stają po dwóch stronach politycznej barykady. No, zobaczymy.
Scenariusze i możliwości rozwoju sytuacji, no oczywiście różne, ale chciałem jeszcze zapytać, korzystając z okazji, o to, no bo rozumiem, wojna dwóch postaci, liderów, silnych osobowości, ale jak rozumiem, nie tylko to jest, czy już wypełnia treść kampanii wyborczej, wokół jakich spraw, czy może, co może zdecydować o ostatecznych wynikach wyborów 7 czerwca. Jakie sprawy, jakie tematy mogą być tutaj kluczowe? Bo też rozumiem, że emocje, poparcie jednej czy drugiej postaci jest ważne, ale są też sprawy, którymi też interesuje się społeczeństwo.
W zasadzie to będą już na tym etapie, mam wrażenie, już tylko emocje, bo poprzednie wybory przecież były pod koniec grudnia, więc... Więc będzie to kontynuacja, ale czy emocje społeczeństwa, które oceni, kto jest odpowiedzialny za obecny kryzys instytucjonalny? W takim sensie wydaje mi się, że te emocje będą decydowały i myślę, że część osób jednak uzna, że...
Walka na programy wyborcze, walka na problemy, rozwiązanie problemów gospodarczych, społecznych nie jest istotą tych wyborów, czy nie będzie?
To nie tak, bo premier Kukti właśnie cały czas o tym mówi, tak, że to on gwarantuje i suwerenność państwa, integralność terytorialną, bo jednak Kukti przez te ostatnie 4 lata dużo zrobił, żeby zintegrować północne Kosowo z pozostałą częścią Kosowa, te enklawy serbskie. Robił to w sposób taki, który był kontrowersyjny i był krytykowany przez Zachód i wręcz doprowadził do sankcji Unii Europejskiej finansowych i personalnych w stosunku do rządu Kosowa. Natomiast jednak to zrobił i to się ludziom w Kosowie podoba. On jest takim twardym politykiem, który akurat kwestię reintegracji czy integracji północnego Kosowa dowiózł i to trzeba mu jakby na plus zaliczyć. On... Kurti często powtarza, że jego te 4 lata rządów to był okres prosperity, wzrostu PKB, inwestycji, że chce dalej to kontynuować. I myślę, że część osób dalej jakby wierzy, że to właśnie, jeżeli ktokolwiek, to właśnie premier Kurti, bo te poprzednie dekady rządów tych partii, czyli PDK, partii postpartyzanckiej, LDK, partii wywodzącej się z lat 90. i prezydenta Ibrahima Rugowy. Te dekady poprzednich rządów były postrzegane jako taki zastój, korupcja, zawłaszczenie państwa, nadmierna spolegliwość wobec żądań Zachodu. Więc Kurti jest politykiem, który przedstawia się w takich kategoriach rozwój, patriotyzm, suwerenność, twardy dialog z Serbią. I to są takie argumenty, on cały czas o tym mówi, które się podobają, tak jak powiedziałem, szczególnie młodym ludziom, którzy liczą, że on dowiezie to. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, że Vjosa Osmani z drugiej strony i część opozycji zarzucają mu, jakby to jest przywilej opozycji, że przede wszystkim się krytykuje, zarzucają mu te tendencje takie autokratyczne, taką nadmierną chęć dominacji na scenie politycznej, doprowadzanie do przeciągających się konfliktów Kosowa z najważniejszymi partnerami strategicznymi, czyli z Unią Europejską i z USA. O tym właśnie Osmani mówiła, twierdząc, że to ona była łącznikiem między administracją Trumpa i Kosowem, więc to jest jakby, te tematy są oczywiście, natomiast ja mam wrażenie, że te konkretne wybory 7 czerwca będą w istocie oceną, kto odpowiada bardziej za obecny pad ustrojowy i kolejny kryzys instytucjonalny.
Co odpowie i czy jak odpowie społeczeństwo Kosowa na ten dylemat, to oczywiście wszystko rozstrzygnie się 7 czerwca. No pytanie, bo prawie wszystko, bo dalej pozostanie kwestia wyboru prezydenta.
No jeżeli tak jak się spodziewam, że te wyniki będą bliższe tych wynikom z wyboru z 25 roku, czyli że te głosy między Wetwendosie, która wygra te wybory, i partiami opozycyjnymi będą na tyle zrównoważone, że nikt nie będzie w stanie utworzyć nowego rządu, no to będą kolejne wybory parlamentarne. Także, jeżeli tak się stanie, nie będzie większość parlamentarna, jaka by nie była, nie będzie w stanie wybrać prezydenta. Więc przed Kosowem dwa kolejne wyzwania. Z jednej strony utworzenie rządu po wyborach, a potem jeszcze, żeby był rząd, trzeba najpierw ukonstytuować parlament, co w realiach kosowskiego systemu politycznego, jak mówiliśmy, może zabrać kilka miesięcy. Potem po utworzeniu parlamentu, ukonstytuowaniu się parlamentu, wybór gabinetu, a potem wybór prezydenta. Więc wydaje się, że ten rok będzie jeszcze pełen kolejnych kryzysów i szkoda, bo jakby... Jak się patrzy na tysiące ludzi, którzy wyjeżdżają z tego Kosowa, jadąc na zachód w poszukiwaniu pracy, to wydaje mi się, że mi się, że tutaj czasem ci politycy, to zresztą mówią sami Albańczycy w Kosowie, że ci politycy żyją we własnym świecie, zajmują się własnymi sprawami, a ludziom wcale nie żyje się jakoś dużo lepiej. Widziałem badania statystyczne, które pokazują, że tak mniej więcej po połowie część osób mówi, że żyje im się lepiej niż przed 21 rokiem. Niektórzy mówią, że żyje im się gorzej, ale myślę, że to właśnie pytanie, na ile jeszcze Albin Kurti będzie w stanie wykorzystać tą swoją w jakimś sensie nowość w polityce kosowskiej i że jakby zaufanie społeczeństwa, że jest kimś nowym, kimś, kto dowozi. Myślę, że to jest kluczowe pytanie dotyczące wyników Wedwendosie w tych zbliżających się wyborach, ale mówię, niestety obawiam się, że po wyborach będziemy mieli kolejne kryzysy instytucjonalne. No i życzyłbym Kosowu właśnie, żeby z tych kryzysów wyszło i zajęło się chociażby tym, czego oczekuje Unia Europejska, bo Unia Europejska znowu przypomina o tym, że trwa dialog Belgrad-Pristina i że trzeba dyskutować o zobowiązaniach wynikających z tego dialogu, między innymi o otworzeniu Stowarzyszenia Gmin Serbskich, bo to wraca, więc...
A przedłużanie tego kryzysu wcale nie służy.
Nie służy, ale też drugi partner, czyli prezydent Aleksandar Vučić w Serbii też ma dużo problemów wewnętrznych, bo ma narastające protesty studenckie, które trwają już półtora roku, trwają te protesty i Vučić się też czeka z wyznaczeniem daty wyborów, bo nie wie, kiedy te wybory mogłyby się odbyć. Podejrzewam, że one się też nie odbędą szybko, chociaż prezydent tam jakby sugeruje pewne rozwiązania, ale wydaje mi się, że będzie zwlekał do ostatniego momentu, czyli zapewne do 2027 roku, ale tego nikt nie wie z wyjątkiem prezydenta Vučića, więc w obu państwach mamy w tym momencie kryzys instytucjonalny, co powoduje, że Unia Europejska też jakby naciska, ale mając tą świadomość, że oba państwa są w istocie w kryzysie wewnętrznym, no to efekt tych nacisków może być dyskusyjny, ale cóż, no zobaczymy.
Kocioł bałkański na pewno nie pozwoli o sobie zapomnieć. Będziemy oczywiście także wracać do tego, co się na Bałkanach dzieje, a tymczasem za porcję analizy i komentarza bardzo dziękuję dziś profesorowi Konradowi Pawłowskiemu, autorowi też książki Pozycja ustrojowa prezydenta Republiki Kosowa, analiza politologiczna i prawno-ustrojowa. O tych elementach dziś także rozmawialiśmy w praktycznym kontekście sytuacji w Kosowie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
W naszym programie to już prawie wszystko. Na koniec przypomnienie. Wszystkie nasze rozmowy dostępne są na stronie internetowej Radia Lublin w zakładce podcasty. Jesteśmy także obecni w serwisie Spotify. To wszystko na dzisiaj. Tomasz Nieśmiał, Marek Nagnajewicz, Piotr Wierzchoń. Dziękujemy za uwagę. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.